Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
No my jak zawsze w piątek po godzinie 10:00 witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne, czyli o tym, o czym się mówi w tym tygodniu w polskiej polityce. No i tutaj mamy jeden temat szczególny, jest to niewątpliwie jedynka w polskiej polityce, czyli przeszukania w domu między innymi Zbigniewa Ziobry, ale też dwóch byłych wiceministrów. Słyszymy tutaj takie wyrażenie Fundusz Sprawiedliwości. Mamy tu również aresztowanie księdza Michała O., więc panie redaktorze, no bez tutaj żadnych wątpliwości, ten temat jest jedynką, ale o co tak naprawdę tutaj chodzi? Bo niektórzy mogą powiedzieć, że to jest po prostu taka zemsta polityczna, bo przede wszystkim Zbigniew Ziobro jest tutaj na celowniku nowej koalicji, ale też są inni pokrzywdzeni i ta sprawa wydaje się nieco większa niż tylko zemsta polityczna chyba.
Bardzo trudno jest ocenić w tym momencie, na ile mocne są tutaj merytoryczne powody do podjęcia takich działań, ponieważ nawet jeżeli one są, to one się kryją pod tą warstwą igrzysk. Ja cały czas podkreślam, że Donald Tusk działa według tej starej rzymskiej zasady, która wielu cesarzom przyświecała, czyli lud potrzebuje chleba i igrzysk. No, jeżeli chleba brakuje, to trzeba wtedy zapewnić igrzyska. I on te igrzyska zapewnia, bo chleba właśnie trochę brakuje, oczywiście nie w dosłownym sensie, tylko w tym sensie, że Koalicja Obywatelska nie była w stanie spełnić no, nawet 1/3 ze swoich obietnic, w tym takich dotyczących na przykład biznesu. No więc trzeba dać coś w zamian, trzeba sprawiać takie wrażenie, że coś się dzieje. Są też poważne wątpliwości dotyczące procedur zastosowanych przede wszystkim przy przeszukaniu pana ministra Ziobry. No tutaj się trzeba zapoznać z odpowiednimi artykułami kodeksu postępowania karnego i jak to zrobimy, zajrzymy do artykułu 224, który chyba najściślej precyzuje, jak to przeszukanie powinno wyglądać, no to się okazuje, że właściwie sama prokuratura przyznaje, że były tu pewne wątpliwości, czy były tu jakieś, no można w każdym razie interpretować, że nie wszystko zostało zgodnie z literą prawa zrobione, między innymi dlatego, że nie zawiadomiono samego Zbigniewa Ziobry, a prokuratura powinna była to zrobić. Przez długi czas było niejasne i chyba nadal trochę jest niejasne, czy był przy tych przeszukaniach świadek. To też wynika z kodeksu postępowania karnego, a powinien być. No, prokuratura twierdzi, że podobno jakiś świadek był, nie podaje kim on był, no więc to, bo to może być osoba postronna w ostateczności, ale to tylko wtedy, jeżeli z jakiegoś powodu nie da się ściągnąć właściciela takiego mieszkania czy domu. No więc tam jest bardzo dużo formalno-prawnych wątpliwości wokół tej sprawy. I to dotyczy przeszukania posesji Zbigniewa Ziobry, bo też warto zauważyć, że te pozostałe osoby, których pokoje, mieszkania były przeszukiwane, też związane ze Zbigniewem Ziobrą, takich zastrzeżeń nie zgłaszały. Czyli tam prokuratura najwyraźniej zadziałała no bez jakichś wątpliwości. Natomiast jeszcze trzeba do tego rzeczywiście dorzucić te kwestie aresztowania, bo to już nie jest tylko zatrzymanie, to jest aresztowanie. Sąd się na to zgodził, chociaż przysługuje na taką decyzję sądu zażalenie i ono dzisiaj zdaje się miało być rozpatrywane. Nie wiem, jaki tu jest rezultat, czy sąd podtrzyma tę decyzję o aresztowaniu ojca Michała O., czy nie. Natomiast dla mnie ta sprawa jest tutaj najbardziej wątpliwa i najwyraźniej pokazuje, że mamy do czynienia z działaniem jednak propagandowym. To uderzenie w duchownego, który, jak się zorientowałem, czytając o jego dokonaniach i o nim samym, cieszył się naprawdę dobrą opinią, wydaje się celowo zorganizowane. To znaczy to się po prostu mieści w pewnym takim, powiedziałbym, spektrum działania Koalicji Obywatelskiej na takiej zasadzie, że no pokażemy, że Kościół dla nas nic nie znaczy, że możemy tutaj, nie ma świętych krów, prawda? Możemy też zwinąć i wsadzić do więzienia duchownego, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. z punktu widzenia uzasadnienia, oczywiście sąd albo przyjmuje wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego, albo nie. Wiemy, że w Polsce areszt tymczasowy jest bardzo często nadużywany i był nadużywany również za Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj to uzasadnienie złożone bodajże z trzech elementów, do którego przychylił się sąd, no wydaje się jednak bardzo dziwne. Owszem, jedno jest obiektywne, czyli zagrożenie wysokim wymiarem kary, ale już na przykład uzasadnienie w postaci niebezpieczeństwa ucieczki, no w przypadku powszechnie znanego zakonnika, który jest osobą publiczną, który należy do zakonu, wobec którego nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że on wykazuje posłuszeństwo wobec przełożonych, no to tutaj, jeżeli sąd uważa, że taka osoba może uciec, to jest to naprawdę bardzo dziwne. Więc ja mam ogromne wątpliwości co do strony merytorycznej tych oskarżeń. Oczywiście rządzący przedstawiają je jako w pełni uzasadnione i twierdzą, że Fundusz Sprawiedliwości był pełen nadużyć. No, natomiast druga strona twierdzi, że takich nadużyć nie było i też podaje tutaj bardzo mocne argumenty. Niestety w wielu przypadkach tego typu sprawy, również za poprzedniej władzy, kończyły się albo na postawieniu danej osoby w stan podejrzenia, to jest taki stan przed postawieniem w stan oskarżenia, ktoś może być podejrzany, ale niekoniecznie oskarżony. I było sporo całkiem osób z różnych stron, które miały status podejrzanego i z takim statusem podejrzanego można latami funkcjonować, bo nic tutaj prokuratury nie obliguje, żeby sprawy pociągnąć dalej, a cały czas nad takim kimś wisi ten miecz sprawiedliwości, więc to jest bardzo nawet tak życiowo wykańczające. Zdarzało się też oczywiście, że dochodziło do jakiegoś spektakularnego zatrzymania, potem nawet taka osoba lądowała w areszcie, a potem wychodziła z tego aresztu, nic się dalej nie działo. Więc jak tutaj będzie tym razem, bardzo trudno powiedzieć. Można, obserwując dotychczasowe działania władzy, założyć, że być może to się posunie dalej, to znaczy, że może tutaj jakieś akty oskarżenia się jednak pojawią. Ale na koniec trzeba jeszcze zauważyć, że to jest właśnie kolejny poziom na takiej drabinie eskalacyjnej, żeby tu użyć określenia, którego używa pan Bartosiak, czasem oczywiście odnosząc się do kwestii geopolitycznych, natomiast ja go używam do opisania sytuacji w polityce, naszej polityce wewnętrznej. Przy każdej kolejnej zmianie jest coraz gwałtowniej, coraz ostrzej, coraz bardziej po bandzie. I rzeczywiście jest tak, że dzisiejszy Donald Tusk i to, co on robi od momentu, kiedy został ponownie premierem, to jest inny Donald Tusk niż ten z lat 2007-2014. No tak jak zresztą PiS z lat 2015-2023 był innym PiSem niż ten z lat 2005-2007. Więc był dużo bardziej etatystyczny, mniej wolnorynkowy i tak dalej. Natomiast no, Tusk z lat 2007-2014, czyli do momentu, kiedy wyjechał do Brukseli, był raczej, można powiedzieć, leniwy. On pozwalał, żeby sprawy się toczyły swoim biegiem. Teraz jest zupełnie inaczej. No, teraz mamy naprawdę jazdę bez trzymanki i obawiam się, że osoby z kręgów obecnej władzy wiedzą doskonale, że jeżeli dojdzie do wychylenia wahadła w drugą stronę, no to ich los już będzie przesądzony. To znaczy tutaj to już nie będzie w ogóle żadnych sentymentów ani żadnych zahamowań. Oni po prostu moim zdaniem wylądują wtedy w więzieniu. I dlatego to jest te działania wszystkie, których teraz jesteśmy świadkami, one mają jeszcze jeden cel. Poza dostarczeniem tych igrzysk wyborcom, zwłaszcza tym takim twardszym wyborcom, one służą również do tego, żeby osoby z kręgów obecnej władzy tak głęboko wciągnąć już w to wszystko, żeby one miały bardzo mocną motywację, żeby tej władzy już nigdy nie oddać. Bo wiedzą, że jeżeli ją oddadzą, no to tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej druga strona bez sentymentów po prostu zrobi wszystko, żeby wsadzić ich do więzienia. I to jest oczywiście bardzo, bardzo niestety zły scenariusz dla Polski, bo oznacza, że tak się będziemy od ściany do ściany obijać przy kolejnych zmianach władzy, no aż w końcu dojdziemy do jakiejś, trudno powiedzieć, postaci autorytaryzmu, nie wiem.
Tak, jak będziemy się odbijać od ściany do ściany, jak pan powiedział, panie redaktorze, a później na końcu skończymy z wstrząśnieniem mózgu, więc no tak to niestety będzie wyglądać w tym wypadku. No i tak to trochę wygląda, no niestety, no jest to, nie jest to zabawne. No czasem, no możemy użyć żartu, żeby sobie to trochę oswoić, ale tak, to jest wielki epizod tych igrzysk, o których pan wspomniał na samym początku, więc przejdźmy może do innego tematu, do tego, do tematu związanego troszkę z wyborami, troszkę z Warszawą. Jest to, bo tak, o tydzień nas dzieli, zaledwie tydzień nas dzieli od wyborów samorządowych, więc tutaj dużo osób przede wszystkim patrzy na Warszawę. Patrzy na Warszawę jako naszą stolicę, jako wielkie miasto. Odbywają się różne debaty, są kandydaci, między innymi oczywiście Rafał Trzaskowski chce być ponownie wybrany. I tutaj ja zauważyłem taką tendencję w tych ostatnich debatach, które się pojawiły, a pojawiły się dwie. Tendencje na to, jakie tematy są poruszane w związku z samą Warszawą i samymi wyborami. Przede wszystkim temat parkingu, temat dróg, temat transportu, strefa czystego transportu. To jest przede wszystkim tą jedynką dla Warszawy w tym momencie w kontekście wyborów. I tutaj z tego jest między innymi rozliczany obecny prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
No tak, przy czym Warszawa to jest bardzo jednak szczególne miejsce, gdzie jest zdecydowana przewaga wyborców no, liberalnych, ale w tym amerykańskim sensie. Czyli niekoniecznie liberalnych gospodarczo, ale bardzo liberalnych obyczajowo. Czyli po prostu mówiąc, używając polskiego określenia, lewicowych. A dla takich wyborców no, jest wybór pomiędzy Rafałem Trzaskowskim lewicowym prezydentem albo Magdaleną Biejat bardzo lewicowym prezydentem. Natomiast w tej konkurencji mniej się liczy zdecydowanie to pan Tobiasz Boheński, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I zresztą on w debacie w TVP wypadł no tak średnio, natomiast z kolei Rafał Trzaskowski w ogóle się nie pojawił w debacie Kanału Zero, no bo mieliśmy dwie debaty przecież kandydatów na prezydenta Warszawy. Rzeczywiście jest tak, że sprawa strefy czystego transportu, sprawa dróg, parkingów, sprawa uprzywilejowania rowerzystów, dyskryminacji kierowców jest dosyć mocno w tych wyborach obecna, przede wszystkim właśnie ze względu na to, że wchodzi, no lada moment, wchodzą pierwsze regulacje strefy czystego transportu, które będą miały fatalne skutki. Oczywiście im dalej będziemy się posuwać w czasie, tym gorsze dla mieszkańców. Wokół tego jest bardzo duży spór. Ja z kolei zobaczyłem, że czy dowiedziałem się, że jedna z takich lobbystycznych organizacji rozsyła coś w rodzaju instrukcji, jak no, oni to nazywają, jak rozmawiać z wyborcami o strefie czystego transportu. Rozsyła to do przyszłych radnych, ewentualnych przyszłych radnych, ja bym powiedział raczej jak manipulować i oszukiwać, mówiąc o strefie czystego transportu. I to jest organizacja, z którą Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zawarł porozumienie w 2022 roku dotyczące właśnie strefy czystego transportu i tego, że obie strony będą nad wprowadzeniem tej strefy wydajnie pracować. Więc no, nawet jeżeli przyjmiemy, że większość mieszkańców Warszawy byłaby gotowa się na to zgodzić, co jest dosyć wątpliwe, bo też są wątpliwości wokół badań, które miały to pokazywać, a którymi się posługuje ratusz, to i tak sprawa jest na pewno istotna, nie jest bynajmniej jednoznaczna, jest duża grupa osób, które się temu sprzeciwiają. No i w tym kontekście rzeczywiście ciekawy będzie wynik wyborczy i pana Tobiasza Boheńskiego i pana Przemysława Wiplera, czyli kandydata Konfederacji, który oczywiście, myślę realistycznie rzecz biorąc, nie ma nadziei na to, że wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich w Warszawie, ale jeżeli by zdobył przyzwoity wynik, czyli taki no powiedzmy od 5% w górę, no to już może być całkiem istotny zysk dla Konfederacji, pokazujący, że jednak nawet w Warszawie jest potencjał dla zupełnie innego podejścia niż to, które prezentuje Rafał Trzaskowski. I chyba o jeszcze jednej sprawie tutaj trzeba przy tej okazji wspomnieć, o najsłabszym punkcie, można powiedzieć, pięcie achillesowej Rafała Trzaskowskiego, która wyszła na jaw, no chociaż właściwie było o tym wiadomo, tylko bardzo wyraźnie zostało to pokazane w czasie tej debaty w TVP. Mianowicie pytano tam, i to bodajże dwukrotnie, Rafała Trzaskowskiego, czy on zrezygnuje ze stanowiska prezydenta miasta, żeby kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej w 2025 roku. No i Rafał Trzaskowski tutaj nie dał jednoznacznej odpowiedzi. I to może zniechęcić część mieszkańców Warszawy do głosowania na niego. Mogą przerzucić głosy na Magdalenę Biejat, która pewnie raczej tą kandydatką na prezydenta Warszawy, na prezydenta Polski nie będzie. No bo nawet jeżeli przyjmiemy, że stanowisko prezydenta stolicy jest bardzo nośne politycznie, to duża część wyborców będzie miała problem z tym, że Rafał Trzaskowski traktuje to tylko jako trampolinę do skoku wyżej. Więc myślę, że to może zadecydować, że będziemy mieli jednak drugą turę w Warszawie i w tej drugiej turze rzeczywiście mogą się zetrzeć, tak jak powiedziałem, kandydat lewicowy z kandydatką bardzo lewicową.
Panie Łukasz, to jeszcze tylko tak na sam koniec dodam, bo wspomniał pan o tej pięcie Achillesowej, między innymi obecnego prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, ale co pan na to, na dwuletnie prace nad tą kładką wyborczą, jak to pan ładnie określił, która została otwarta podobno na miesiąc przed terminem, czyli zdążyli wprost na wybory po prostu.
No tak, to jest typowa wyborcza inwestycja. Rafał Trzaskowski włożył pieniądze w przedsięwzięcie, które z punktu widzenia transportu w Warszawie no jest raczej zmarnowaniem funduszy, dlatego że w Warszawie potrzebne są mosty, normalne mosty, czyli takie, gdzie komunikacja może się odbywać, czyli mogą przejeżdżać samochody, tramwaje, autobusy. No a tutaj zrobił rzecz nie praktyczną, ale modną, no bo inne zachodnie stolice też mają. Czyli zrobił kładkę pieszo-rowerową. Nawiasem mówiąc, bardzo dużo osób już słusznie zauważa, że na tej kładce nie ma wydzielonych pasów dla rowerów, w związku z czym tamci rowerzyści w tym tłumie się przemykają, czyli no to jest dosyć niebezpieczna sytuacja. Natomiast to jest prezent dla tej grupy mieszkańców Warszawy, która nie jeździ samochodami, która lubi politykę Rafała Trzaskowskiego, która uważa, że rowery powinny mieć absolutne pierwszeństwo. Przypomnę, że nawet z badań ratusza, które moim zdaniem no, trudno uznać za obiektywne, wynika, że do komunikacji rowerów używa raptem 10% Warszawia, na to jeszcze w dodatku spada w zimnej porze roku. To, wtedy to jest na pewno dużo mniej niż 10%. No więc dla nich właśnie ta kładka została zrobiona. No i ja przypuszczam, że będzie z nią tak jak z wieloma takimi przedsięwzięciami. To znaczy teraz jest efekt nowości, więc ludzie tam będą chodzić. Pewnie będą chodzić jeszcze przez ten tydzień, czyli będzie można pokazywać, że tam jest tak, dużo ludzi i że to się podoba przed wyborami, no a potem to się opatrzy, no a ponieważ znaczenie komunikacyjne tej budowli jest no, praktycznie żadne, więc no, pewnie będziemy mieli tam za jakiś czas wygwizdów, tak jak to w innych tego typu miejscach, na przykład na wybetonowanej, zwężonej Świętokrzyskiej.
No panie Łukaszu, jeszcze tylko chciałem w kontekście tej kładki i tego mostu dodać jedną sprawę, też taką wydaje mi się ciekawą i pokazującą troszkę te inwestycje, że iluminacja, która tam w tym momencie jest, będzie dostępna tylko, będzie czynna do 5 maja, czyli to taki miesiąc po prostu na to, żeby ładnie to wyglądało, a później to już chyba tak nic z tego.
No tak, a jeszcze są też uwagi do samej estetyki tej konstrukcji, która rzeczywiście jest taka, no powiedzmy średnia, no można powiedzieć, że o gustach się nie dyskutuje, ale ja uważam jednak, że o gustach można czasem dyskutować i architektonicznie to naprawdę nie jest jakiś wybitny twór, wybitne dzieło.
To przejdźmy w takim razie do kolejnych tematów. Mamy jeszcze dwa takie krótkie tematy. Temat dotyczący mowy nienawiści, temat, o który już poruszaliśmy w naszych programach. Poruszaliśmy wcześniej, że taki projekt powstanie, dostaliśmy sygnał od nowej władzy, że tak, że będzie jakaś nowelizacja kodeksu karnego, że będą tutaj nowa władza będzie chciała karać za to, za taką nienawiść w stosunku przede wszystkim do tych społeczności LGBT. No i właśnie w tym tygodniu poznaliśmy, tutaj reporter TVN24 Radomir Wit udostępnił między innymi fragment tego projektu, to jest projekt z dnia 25 marca, czyli z tego tygodnia, z poniedziałku dokładnie, i tam już jest mowa o tym właśnie, o tej nowelizacji. Możemy już przeczytać trochę więcej szczegółów na temat tego, że do 3 lat pozbawienia wolności, między innymi za tutaj wiele różnych aspektów związanych właśnie z tą mową nienawiści.
Tak, to jest nowelizacja tego artykułu kodeksu karnego, który już istnieje i który w specjalny sposób penalizuje przestępstwa z nienawiści, przy czym no tutaj katalog tych motywów, które powodują surowszą penalizację, został poszerzony między innymi właśnie o kwestie orientacji czy identyfikacji seksualnej. To jest bardzo niebezpieczny projekt. Trzeba będzie śledzić jego losy. Oczywiście jest tak, że na razie on najprawdopodobniej nie przejdzie, no dlatego, że po prostu pan prezydent go zawetuje, tak jak to zrobił za chwilę, pewnie będziemy o tym mówić z projektem ustawy dotyczącym tabletki dzień po, no ale pan prezydent jest do 2025 roku. Jeżeli by ten projekt przeszedł, no ja w jednym ze swoich wideoblogów dosyć obszernie omawiałem możliwe skutki tego, on z całą pewnością wywoła dramatyczny efekt mrożący, czyli spowoduje taką prewencyjną, powstanie takiej prewencyjnej cenzury, czy właściwie prewencyjnej autocenzury, czyli sytuację, w której ludzie z obawy przed tym, że będą ścigani, będą krępowali własne wypowiedzi. Będziemy śledzić losy tego i myślę, że będziemy do tej sprawy jeszcze wracać w naszym programie w miarę jak ten projekt będzie się konkretyzował, no i jak trafi w końcu do Sejmu.
No bo właśnie, bo panie Łukaszu, możemy dojść do takiego punktu, w którym ktoś powie, tak mi się przynajmniej wydaje, może mi pan poprawić, że ktoś powie na przykład, no powiedzmy na antenie w jakimś programie albo gdzieś w telewizji, powie na przykład, że dla niego głupotą jest to, że ktoś udaje, że jest więcej niż dwie płcie i za coś takiego już można tutaj kogoś podciągnąć, być może, do jakiejś odpowiedzialności?
To jest dokładnie taka sytuacja, w której nawet bez doniesienia do prokuratury jakiś gorliwy prokurator albo taki, któremu będzie po prostu brakowało do statystyki, bo trzeba mieć świadomość, że to ma być przestępstwo ścigane z urzędu, czyli prokuratorzy będą mogli i powinni nawet sami działać. Więc taki ktoś, taki prokurator po prostu podejmie działania wyłącznie na podstawie tego, że się zapozna z taką wypowiedzią, nikt nie będzie musiał mu donosić. No i nawet gdyby się tak złożyło, że potem przed sądem taka osoba zostanie uniewinniona, no to i tak ona będzie miała status oskarżonego, będzie musiała się stawiać w sądzie, będzie jej groziła wysoka kara, no bo do 3 lat pozbawienia wolności to jest naprawdę wysoka kara. Więc tak, no to wywoła po prostu, tak jak powiedziałem, efekt mrożący.
I ostatnim naszym tematem dzisiaj jest temat najnowszy, najświeższy, bo dosłownie chyba sprzed dwóch godzin pojawiła się decyzja prezydenta Polski Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji prawa farmaceutycznego zakładającej, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty dla osób od 15 roku życia i tutaj zgodnie z oczekiwaniami, bo jest weto i o tym dowiedzieliśmy się dzisiaj.
No tak, i wokół tego weta jest oczywiście taki łatwy do przewidzenia taniec. To wszystko można było przewidzieć. Mogliśmy scenariusz takiej sytuacji napisać tydzień wcześniej spokojnie, że pan prezydent w obecnych okolicznościach prawie na pewno sięgnie po weto. No i że oczywiście pojawią się z drugiej strony oskarżenia, że średniowiecze i tak dalej, i tak dalej. Pan prezydent tutaj, no poza tym, że mamy do czynienia rzeczywiście ze sporem światopoglądowym, to też wytacza argument, moim zdaniem, no jednak trudny, zwłaszcza z punktu widzenia obecnej koalicji do zwalczenia, że mówimy o sytuacji, w której tak naprawdę rodzice zostaliby pozbawieni kontroli nad tym, co małoletnie dziecko robi. No w sprawie, trzeba powiedzieć, absolutnie kluczowej, jaką jest ciąża, ewentualnie jakieś podjęcie aktywności seksualnej i tak dalej. No i tutaj można powiedzieć, że skoro Polska zakazała dopiero niedawno, moim zdaniem to błąd, no ale tak się stało, zakazała dostępu osobom niepełnoletnim do napojów energetycznych, no to napój energetyczny, przepraszam bardzo, jest naprawdę znacznie mniej poważną sprawą niż tabletka dzień po. Znaczy, to jest w ogóle, gdyby przeszła ta ustawa, byłaby to totalna niespójność. Dziecko nie miałoby dostępu do czegoś znacznie mniej poważnego i potencjalnie też mniej szkodliwego niż ten środek medyczny, więc z tego punktu widzenia to jest też zrozumiała decyzja. Natomiast to, jest to w jakiś sposób również temat zastępczy, bo my mamy tak naprawdę dużo więcej poważniejszych problemów.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny zawsze w piątki o tej porze na naszej antenie. Zachęcamy również do sprawdzania powtórek naszych programów. Dostępne są one na stronie polskieradio.com. I oczywiście, panie Łukaszu, jak zawsze zapraszamy na pana Twittera, na portal X, na YouTube'a, żeby sprawdzić inne materiały, a jest ich o wiele więcej.
Zapraszam oczywiście na swój kanał, zapraszam na swojego X-a, no i zapraszam rzecz jasna też do kolejnego komentarza politycznego w Polskim Radiu 1030 Chicago.
A my oczywiście słyszymy się też w tym okresie świątecznym, więc panie redaktorze, od nas, od całej naszej tutaj załogi, wszystkiego dobrego, wesołych, błogosławionych świąt dla pana i dla najbliższych.
Bardzo dziękuję. Te same życzenia dla całej załogi radia, no i oczywiście dla wszystkich słuchaczy ode mnie.
A my słyszymy się za tydzień.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.